Tydzień temu rozpoczęliśmy serię kazań o siedmiu smokach. Tak niektórzy, ci, których nie było tydzień temu, to robią wielkie oczy. Co? W kościele o smokach mówią? Już wyjaśniam. Rozpoczęliśmy serię kazań o siedmiu smokach, czyli siedmiu grzechach głównych, które przynoszą zniszczenie duszy ludzkiej, rodzinie, kościołowi, społeczeństwu. Tydzień temu zrobiliśmy wstęp do listy siedmiu grzechów głównych. Zaczęliśmy mówić też o pierwszym smoku, o imieniu pycha. Mówiliśmy o Bożych ostrzeżeniach przed też konsekwencjami przyjaźni z tym smokiem. Na początek przeczytajmy urywek, werset, już mówię, z Księgi Przysłów, rozdział 12, werset 15. Księga Przysłów 12:15. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Ojcze w niebie, wychodząc z tego miejsca, pragniemy być w pełni wyposażeni w Twoją moc, Twoją mądrość i wszelkie środki duchowej walki. Pomóż nam zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy rozprawiać się z grzechem, w jaki sposób mamy zmierzać do uświęcenia, w jaki sposób mamy stawać się jak Jezus. Wzmocnij teraz, Panie, naszą wiarę, zachętą i mądrością Twojego słowa, abyśmy byli użyteczni w Twoim królestwie. Amen. Czyli robiliśmy wstęp do siedmiu grzechów głównych, powiedzieliśmy troszeczkę na temat, na ile zdążyliśmy jeszcze tydzień temu, o pierwszym smoku, o grzechu pychy i dzisiaj tego smoka dobijemy. Czyli zakończymy temat pychy na kazaniu i mam nadzieję, że też będzie go coraz mniej w naszym życiu, aż w końcu zniknie. Zaczniemy od kilku charakterystyk pychy i zakończymy kazanie tym, jakie jest Boże narzędzie do uśmiercania tego smoka, jaką bronią powinniśmy z nim walczyć. Pycha jest konkurencyjna. Pycha jest konkurencyjna. Pycha nie mówi, jestem dobry, jestem dobra. Pycha mówi, jestem lepsza, jestem najlepsza. Pycha mówi, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Czyli pycha z natury dąży do konkurencji. Pycha jest konkurencyjna z definicji. Nie znajduje przyjemności w posiadaniu czegoś, a jedynie w posiadaniu czegoś w większej ilości, w większym stopniu niż ktoś inny. Czyli to nie jest tak, że ludzie pyszni chlubią się, pysznią się swoim bogactwem, inteligencją, wyglądem. Raczej pysznią się dlatego, że są bogatsi, inteligentniejsi, atrakcyjniejsi od innych. Tak? Gdyby każdy był równie bogaty, równie inteligentny, no to nie ma się czym pysznić. Tak? To raczej porównywanie się z innymi czyni nas pysznymi. Modlący się faryzeusz, którego cytowałem, on potrzebował innych, by się z nimi porównać. Potrzebował celnika, żeby móc powiedzieć, jestem lepszy od niego. I w tym szukał swojej chluby. Był wyznawcą reformacyjnej doktryny Soli Deo Gloria. Zauważcie, do Boga wznosił swoją modlitwę, ale zobaczcie, jaka była treść. Tak? Także też niech ta modlitwa strzeże nas od modlitwy, tak czasami z dziećmi się śmiejemy, od modlitwy, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten oto faryzeusz. Nie? Czasami jest taka pokusa. On oczywiście się chlubił, porównywał się z celnikiem, ale my nie chcemy być jak ten faryzeusz. Boże, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy jak ten faryzeusz. Faryzeusz dziękował za to, że nie jest jak inni. Niektórym mężczyznom nie wystarcza, że są silni lub inteligentni. Potrzebują być inteligentniejszymi i silniejszymi od innych. Niektórym kobietom nie wystarczy poczucie piękna, bycia pięknymi. To, co ich kręci, to poczucie bycia piękniejszymi od innych. Tak? Nie mówię, że zawsze tak działa, ale na tym polega tutaj natura grzechu pychy. Coś smakuje nam lepiej, im więcej osób zostawiliśmy w tyle. Im więcej osób dostało gorszą ocenę, im więcej osób było na jedno miejsce, na studia, na które my się dostaliśmy, im więcej osób zarabia mniej niż my, im więcej osób ma mniej, gorsze auto niż my, tak? To nas kręci. Przyjemniej jest być lepszym od innych niż po prostu bardzo dobrym. Biblia mówi, żebyśmy nie porównywali się z innymi, naszych postępów, postępów naszych dzieci, naszych wzajemnych grzechów nie powinniśmy porównywać. Bóg wie, w którym miejscu zaczynaliśmy, Bóg wie, w którym miejscu jesteśmy. Życie we wspólnocie nie jest rywalizacją, życie we wspólnocie jest wzajemną zachętą. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale mówi: bracie, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie tego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, aby się ty nie był kuszony. Tak? Jeżeli inny brat grzeszy, to nie jest miejsce na porównywanie, że ja tak nie upadłem, ty jesteś gorszym, czy jest gorszym bratem, czy nie wiem, na innym poziomie rozwoju duchowego. Niech każdy baczy na siebie samego. Oczywiście powinniśmy napominać w miłości tych, którzy grzeszą, ale to nie jest forma konkurencji. Często zobaczcie, że innym grzechom towarzyszy jakieś poczucie jedności. Wśród ludzi pijanych albo rozpustnych dochodzi często do jakichś takich przyjaznych, nazwijmy to, rozmów, do żartów jakiegoś rodzaju, można nazwać to grzesznej więzi często, ale pycha oznacza nie tylko konkurencyjność, ale pycha oznacza również wrogość. Pycha nie znosi kompanów będących na równej pozycji. Człowieka pysznego drażni na przykład, że na przyjęciu w jakimś gronie ludzi ktoś skupia większą uwagę na gościach niż on. A co ten koleś wyrabia? Zdominował swoimi tandetnymi historyjkami całe spotkanie. A przecież to ja mam tak wiele do powiedzenia. Nie, ale w takiej sytuacji to, co się dzieje, to pycha jednej osoby konkuruje często z pychą drugiej osoby. I im mniej mamy pychy w sobie, albo inaczej, odwrotnie będzie. Im więcej mamy pychy w sobie, tym bardziej nie znosimy tej pychy u innych. Czyli jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile jest pychy w tobie, wystarczy zadać sobie pytanie, jak bardzo cię irytuje, kiedy ktoś cię zbywa, kiedy ktoś cię nie zauważa, kiedy ktoś nie chce przystać na twój wspaniały pomysł, kiedy ktoś nie zgadza się na współpracę z tobą, kiedy ktoś ma inną wizję niż ty. Tak? Jak często myślisz, że w każdej rozmowie musisz zabłysnąć jakąś historyjką, wypowiedzieć zdanie na każdy temat, wypowiedzieć swój osąd, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to inni nie zostaną ubogaceni twoją mądrością albo pomyślą, że jesteś głupcem. Pycha nie znosi kompanów na tym samym poziomie, ale paradoksalnie pycha też nie znosi samotności. Zobaczcie, jak często nie lubimy robić czegoś, o czym inni nigdy się nie dowiedzą. Na przykład modlić się w zaciszu naszego pokoju, zrobić jakiś szlachetny gest, szlachetny czyn, o którym nikt nigdy się nie dowie. Nie? Zobaczcie, jak wiele organizacji charytatywnych, chociażby ofiarodawców, tak, działa w ten sposób. No, spójrzcie na mnie. Jesteśmy renomowaną marką, przodującą fundacją w pomaganiu ludziom. Wielu z tych ludzi często nie miałoby ochoty nawet kiwnąć palcem, by pomóc ludziom, o ile nie będzie przy tym błysku fleszy, wtedy, kiedy nikt o tym nie napisze, nie powie, nie zrobi reportażu. I teraz to jest wyzwanie też dla nas. Pomyśl, jak wiele rzeczy czynisz po to, żeby budować swój własny wizerunek dobrego człowieka, dobrego chrześcijanina, dobrego męża, dobrej żony, dobrego pastora. Jak wiele czasu poświęcasz na to, żeby dobrze wypaść, bardziej czy lepiej wypaść w oczach ludzi niż Boga. I oczywiście to dzisiaj się nazywa jak? Dbanie o własny wizerunek, dobra autoprezentacja, tak mówimy, ale przecież muszę dać się poznać, przecież inni powinni poznać moje poglądy, moją nieszablonowość, nieprzeciętne umiejętności. Pycha uwielbia dwa tryby gramatyczne: rozkazujący i oznajmujący. Pycha nienawidzi trybu pytającego. Nie znosi chociażby urywka z Księgi Przypowieści 19:20. Przypowieści 19:20. Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Tak, pycha owszem czasami pyta, ale pycha często pyta o informacje, a nie o radę. Tak, pycha mówi: och, potrzebuję danych, dajcie mi dane, mam za mało danych, muszę uzupełnić wiedzę, potrzebuję kupić więcej książek. Tak, do tego jeszcze człowiek pyszny jest zdolny, ale jest zupełnie bezradny w pytaniach o radę. Człowiek pyszny nie zapyta: słuchaj, wiesz co, nie mam pojęcia, jak się zachować, nie mam pojęcia, co mu odpowiedzieć. Albo czy to, co powiedziałem, twoim zdaniem było na miejscu, czy to było słuszne? Proszę, pomóż mi, co ty byś zrobił na moim miejscu? Nie? Takich słów raczej nie usłyszycie od człowieka pysznego. Nierzadko nawet wykpi tych, którzy szukają tego typu rady. Jak to? To ty musisz go pytać? To ty tego nie wiesz? To ty nie masz swojego zdania? Człowieku, dlaczego nie przyszedłeś z tym do mnie? Masz mnie pod nosem, a ty jeszcze do jakichś Amerykanów idziesz. Jeśli sam masz problem, żeby pytać kogoś o radę, czasami panowie mają z tym problem, no to wyzwanie dla nas jest tutaj proste, tak? Ćwicz się w proszeniu o radę żony, nie wiem, męża, innych chrześcijan. Pytaj, co myślisz, ale nie po to, żeby mieć partnera do polemiki, ale żeby mieć doradcę. I to nie jest postawa, jak czasami się wydaje, mięczaka, co to ja będę pytał, przecież ja wiem. To nie jest postawa mięczaka, to jest podstawa pokory, to jest podstawa mądrości. Mądry szuka doradców, otacza się doradcami, szuka porady u innych. I to wymaga oczywiście uznania własnej ograniczoności, ale jest uwalniające od myślenia: ojej, a co pomyślą o mnie inni, kiedy zapytam? Jak nie dać poznać, że nie jestem pewny wcale tego, co mam zrobić? Pewnie pomyślą, że mi czegoś brakuje. Nie mogę dać poznać tego po sobie, tak? Nie mogę dać poznać żonie, że nie jestem pewny czegoś, bo straci poczucie bezpieczeństwa przy mnie. Przypowieści 12:15. Droga głupiego wydaje się mu właściwa, to jest ten urywek, który czytaliśmy na początku, lecz kto słucha rady jest mądry. Kto słucha rady jest mądry. Kto słucha rady jest mądry i można dodać, stokroć dojrzalszy i pokorniejszy od tego, kto sądzi, że zmieścił w sobie całą mądrość tego świata i nie potrzebuje już nikogo słuchać. Nie? Pomyślmy, czy bez jakiegoś zażenowania jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące chociażby twojej dziedziny, którą się zajmujesz. Czy potrafisz odpowiedzieć? Nie wiem. Muszę to sprawdzić. Nie przerabiałem jeszcze tego. Pycha nie lubi słów "nie wiem". Wydaje mi się, że się mylę. Nie? Takie słowa to jest słabość w uszach człowieka pysznego. Pyszny nie tylko nie szuka rady, idzie o wiele dalej. Kiedy myśli o innych, to raczej skupia się na ich błędach, niedostatkach i grzechach. Tak? Nie lubi komplementów, nie mówi komplementów. Dlatego, że nikt przecież nie zasłużył na komplementy tak bardzo, jak człowiek pyszny. Owszem, może inni mają jakieś uzdolnienia i dobre cechy, no ale czy mogą równać się z moimi walorami? Nie? I człowiek pyszny lubi postrzegać, generalizować innych w kategoriach właśnie negatywnych. Czyli myślisz o kimś i mówisz: Józek, a to, nie wiem, to narwaniec, Franek, to sentymentalista, Bogna, a to pesymistka, Janusz, a to jakiś dzikus. Nie? To są cały czas negatywne określenia dotyczące jakiejś osoby i to warto zrobić sobie test w tej dziedzinie. Kiedy myślisz o innych ludziach, jaka jest ich twoja natychmiastowa charakterystyka? Pozytywna czy negatywna? Zachęcająca czy krytyczna? Czy myślisz: Józek, fajny chłop, naprawdę, fajny chłop, ma wiele obdarowań, jestem wdzięczny. Fakt, czasami może przynudza, ale to naprawdę fajny gość. Czy myślisz raczej: a, to jest beznadziejny koleś. No owszem, no, ma fajne auto, ale nie, no, nie da się z nim żyć w żaden sposób. Istnieje coś takiego oczywiście również, Biblia ostrzega nas przed, i to jest temat jeszcze zbliżamy się jeszcze bliżej naszego serca, jest coś takiego jak okrzczona pycha. Pycha doktrynalna, która twierdzi: mamy prawdę, a wy nie. Tak, oczywiście nie jest nic złego w umiłowaniu prawdy, przywiązaniu do prawdy, ale chodzi o naszą reakcję na przekonanie: tak, wierzę w Jezusa Chrystusa, który jest drogą i prawdą. Ale zobaczcie, okrzczona pycha dodaje: my czcimy Boga jak powinniśmy, wy nie. Jeżeli wierzymy w doktryny, biblijne doktryny łaski, to zauważcie, że powinniśmy też wierzyć, że przyjęcie biblijnych doktryn łaski jest również dziełem łaski. Nie mamy żadnego powodu do pychy. Bóg dał ci łaskę zrozumienia własnego grzechu, nawrócenia się, ale też zrozumienia doktryn łaski. Tu, tak? Tu nie ma miejsca na chlubę, tu nie ma miejsca na modlitwę: Boże, dzięki Ci, że uczyniłeś mnie biblijnym kalwinistą. Tak? Dumny kalwinista to głupi kalwinista. Dumny kalwinista nie rozumie kalwinizmu i tego, że wszystko, co posiadamy, łącznie ze zrozumieniem doktryn łaski, jest Bożą łaską. Pierwszy list do Koryntian, 4:7 mówi: bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Mówi apostoł Paweł. Jeżeli dostajesz dar, chlubienie się, że na niego zapracowałeś, coś zrobiłeś, żeby go dostać, no jest niemądre. I tutaj znowu wraca ten urywek o faryzeuszu i celniku. Pycha faryzeusza w jego modlitwie wynikała z dwóch powodów. W pierwszej kolejności z tego, kim był, w drugiej kolejności z powodu tego, co robił. Ale w obu przypadkach porównywał się z celnikiem. Pierwszą rzeczą, która wynosiła jego serce, była przynależność do pewnej grupy ludzi. Boże, mówił, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Tak? A dopiero potem zaczął wymieniać, co robi. Ale zaczął od tego, że należy do specjalnej grupy ludzi, zwanej faryzeuszami, w przeciwieństwie do rabusiów, oszustów, cudzołożników. Twierdził, ja nie jestem właśnie żadnym z tych ludzi, jestem faryzeuszem. Jak ktoś ciebie pyta, z jakiego jesteś kościoła? Nie wiem, zielonoświątkowego, baptystycznego, zreformowanego. A, zreformowanego jestem. Z tego, z takim zadowoleniem jeszcze, z tego biblijnego, z tego konserwatywnego. Wiesz, my nawiązujemy do historii kościoła, śpiewamy psalmy, mamy co tydzień komunię, chleb i wino, dbamy o piękną liturgię, nawet komunię dajemy dzieciom, nieco to, co ci niekonsekwentni śmacy i owacy, których eklezjologia stoi na głowie. Wiesz, reformacja to my jesteśmy kontynuatorami w naszej teologii, praktyce Lutra, Kalwina. Zapamiętaj, ewangeliczny kościół reformowany, to jest to. Słuchajcie, to nie jest nasza denominacja. Jeżeli myślisz, że jesteś w takiej denominacji, to nie jest ta denominacja. To jest denominacja pychy. Osobiście ja w takiej denominacji nie chcę być, ale ochrzczona pycha ma jeszcze inny przejaw. Nie przykłada zbytniej uwagi do takich urywków jak Filipian 2:3, i to jest urywek też, który czytaliśmy tydzień temu, mówiący o postawie, o sercu Chrystusa, który stał się sługą, zaparł się samego siebie, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Pycha lekceważy wezwania Pisma Świętego dotyczące poddania Bogu naszego charakteru, naszych reakcji, naszego serca, naszej emocjonalności. Natomiast ochrzczona pycha jednocześnie bardzo kocha fragmenty o czynieniu poddanym Chrystusowi Parlamentu Europejskiego, Sejmu, struktur, kultury, gospodarki, edukacji. Natomiast mój charakter to moja prywatna sprawa. Mamy uczniami czynić narody. To jest nasz cel. Nowe niebo, nowa ziemia. Zbawienie świata. Nie zajmuj się swoim charakterem, bo jeszcze zostaniesz introwertykiem. To są słowa ochrzczonej pychy. Jeżeli chcesz rozwinąć w sobie tego rodzaju pychę, no to nie przyznawaj nikomu racji. Nie pozwól, żeby inni bezkarnie napominali cię za twój grzech. Najlepiej wskaż im wtedy, że sami wcale nie są niewiniątkami, że ty przecież bierzesz udział w świętej wojnie w imię Pana i po prostu musiałeś zrobić to, co zrobiłeś, a w ogóle to Bóg cię takim stworzył. To jest najlepsze zawsze wytłumaczenie. Pamiętacie mniemanie na swój temat kościoła w Laodycei z Księgi Apokalipsy. Chrystus mówi, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Tak, człowiek pyszny zawsze sądzi, że jest bez winy. Mówiliśmy tydzień temu, że pycha należy do tych grzechów niezauważalnych. Człowiek pyszny zwykle myśli, jestem bez winy, jestem nienaganny. Musiałem tak się zachować, bo przecież walczę o słuszną sprawę. Jakie jest lekarstwo na pychę? Lekarstwem na pychę jest chluba. Ale nie chluba z własnych dzieł, ale chluba z Bożych dzieł. Psalm 34, werset 3. Dusza moja będzie chlubić się Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Dusza moja chlubić się będzie Panem. Lekarstwem na chlubę z samego siebie jest chluba Bogiem. Jeżeli chlubimy się dziełami Bożymi, będzie w nas to budowało postawę pokory i zadowolenie z Jego dzieł w naszym życiu. Jeżeli będziemy chlubić się swoimi dziełami, swoimi wysiłkami, swoją pobożnością i świętością, to naprawdę nigdy nie będzie trwałego zadowolenia, prawdziwego zadowolenia. Czyli chluba jest nieodzowna, musimy się czymś chlubić, tak? Jesteśmy stworzeni do tego. Gdzieś musimy szukać chwały, zadowolenia i spełnienia, ale mamy dwie drogi. Szukać chwały w naszych dziełach lub szukać chwały w Bożych dziełach względem nas. I teraz nie chodzi o to, że kiedy ktoś Tobie dziękuje za to, co dobrego zrobiłeś względem swojego bliźniego, to czasami jako chrześcijanie tak chyba mam wrażenie, nie za bardzo wiemy, jak zareagować. No, z jednej strony mamy być pokorni, z drugiej strony ktoś dziękuje nam za, nie wiem, pomoc w położeniu płytek w domu na przykład. I czasami chrześcijanie mówią na słowo dziękuję, odpowiadają nie dziękuj mi, Bogu podziękuj, to Jemu należy się wszelka chwała. Ale nie ma nic złego, oczywiście to jest prawda, Bogu należy się cała chwała, ale nie ma nic złego w przyjmowaniu podziękowania, to nie jest przejaw pychy, ale przy przyjmowaniu podziękowania z pokorą. Pamiętając, że wszystko, co masz, twoje dwie zdrowe ręce, nogi, głowę, wszystko to pochodzi od Boga, z Bożą łaską. Zwróćmy uwagę, że Ewangelia, którą opowiadamy, no to jest Ewangelia po prostu chlubi się. Ewangelia chlubi się Bogiem, chlubi się Jego dziełem. Dobra nowina o zwycięstwie Chrystusa, panowaniu Chrystusa, to jest coś, czym się chlubimy. Bogiem, który działa, Bogiem, który przebacza. Nie chlubimy się własnymi dziełami. Czy chlubisz się tym, co Jezus uczynił na krzyżu? Czy chlubisz się, nie wiem, że masz niesamowitą historię nawrócenia? Koniecznie musicie posłuchać mojej historii. Chlubienie się Bogiem pomoże nam przeoblec się w pokorę. Kolosan 3,12. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Gdybyśmy tak naprawdę dobrze znali siebie samych, nie pogardzalibyśmy innymi. Ale oczywiście tutaj nie chodzi o takie myślenie w kategoriach ja jestem nikim, Bóg jest moim Panem, ja jestem tylko nędznym robakiem. Przepraszam nieomalże, że żyję. Blaise Pascal powiedział, znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Ale z drugiej strony, znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 12,3 mówi: powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czyli chodzi o takie zwykłe, no, zrównoważone, realistyczne spojrzenie na siebie. Niebiblijne jest zarówno wywyższanie się, jak i pomniejszanie własnej wartości. Tak? Niektórzy mówią, że nie chcą być pyszni, więc idą w drugą skrajność, mówiąc, ja nie jestem nic wart. Ale problem jest taki, że to też jest skupienie na sobie. C.S. Lewis powiedział, że pokorą nie jest myślenie o sobie gorzej, ale myślenie o sobie mniej. Jak więc stać się pokornym? Albo od czego zacząć pracę nad sobą? No to pierwszy krok to zdać sobie sprawę z tego, że tak, to jest problem, który dotyczy nas wszystkich. Jeżeli tego nie zrobimy, to nic nie wskuramy. Jeżeli powiemy, a to jest problem tego brata, a nie mój, nic nie wskuramy. C.S. Lewis, znowu cytuję go, powiedział, jeżeli sądzisz, że nie jesteś zarozumiały, to znaczy, że jesteś naprawdę zarozumiały. I pamiętaj, że twoja wartość nie zależy od tego, ile usłyszysz pochwał, ile osób dostrzeże twoje zdolności, ile będziesz zarabiał. Twoja wartość wynika z tego, kim jesteś. A kim jesteś? Jesteś obrazem Króla Wszechświata. Jesteś stworzony, stworzona na Jego obraz i podobieństwo. Jesteś tak cenny, że sam Bóg przyszedł, opuścił boski tron, stał się człowiekiem i umarł konkretnie za Ciebie. Nie za jakąś bezimienną masę ludzi, ale umarł konkretnie za Ciebie. Jesteś obrazem Trójjedynego Boga. Jeżeli traktujesz siebie jako kogoś mniejszego, Masz po prostu niezrównoważone, niebiblijne spojrzenie na swoją wartość. Jeżeli traktujesz siebie jako kogoś ważniejszego od innych, którzy podobnie jak ty są obrazami Trójcy, masz wyolbrzymiony obraz siebie. Pierwszy nauczyciel pokory powiedział: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Lepszym chrześcijaninem, według biblijnych standardów, jest nie ten, który posiadł wiedzę na temat amilenializmu i postmilenializmu, lecz ten, który swoim charakterem, czynami, słowami jest bliższy Chrystusowi. Jest odbiciem łaski Chrystusa, Jego miłości, dobroci. Tak? I patrząc na służbę Jezusa, możemy nauczyć się, że lekarstwem na pychę oczywiście jest uniżenie, ale jak się to uniżenie przejawia? W służbie innym. Myśl więcej o innych niż o sobie. I z tym łączy się kolejna rzecz. Znakomitą terapią na pychę jest zaangażowanie w Kościele. Najlepszym miejscem dla grzeszników, dla ludzi pysznych, jest Kościół, a nie wiem, agencje towarzyskie na przykład. Jeżeli ktoś jest bardzo chory i zdaje sobie z tego sprawę, to nie mówię: och, nie pójdę do szpitala, jestem zbyt chory, jestem niegodny leczenia, nie ma lekarstwa na moje dolegliwości. Nie, szpital to miejsce dla chorych, a nawet umierających. Jeżeli ktoś jest grzesznikiem i zdaje sobie z tego sprawę, to nie powinien mówić: Kościół jest zbyt świętym miejscem dla mnie. Ludzie w Kościele są zbyt święci dla mnie. Tylko że w rzeczywistości, i ci, którzy już dołączyli do Kościoła, wiedzą, że oczywiście to jest nieprawda, w rzeczywistości ludzie w Kościele to ludzie w ciągłej duchowej terapii. Jeżeli jesteś w Kościele, to znaczy, że zdajesz sobie sprawę, że masz problemy w życiu, z którymi bez wsparcia innych, Boga, braci, sióstr, po prostu sobie nie poradzisz. Tak? Ja należę do takich ludzi. Ja sobie nie poradzę bez wsparcia Boga i innych ludzi. Nie poradzę sobie z problemem oczywiście przebaczenia grzechów, ale też z wieloma innymi praktycznymi rzeczami dotyczącymi mojego życia. Nie zachowujmy się tak, jakby było inaczej. Jeżeli ktoś jest poza Kościołem, jest jak to nie jest ktoś, kto jest zdrowy. To jest jak chora osoba niepoddana terapii. Zapewnia nas oczywiście, że jest zdrowa, ale objawy oczywiście wskazują na oczywistą chorobę. I tymi duchowymi chorobami są pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo, plotkarstwo, hipokryzja. Chrześcijanin zaś to człowiek regularnie zażywający lekarstwa, duchowe lekarstwa, Słowo Boże, chleb i wino przy stole Pańskim, wzajemną społeczność, wspólna modlitwa. Jednocześnie jako, znowu używając tego obrazu, pacjenci poddani duchowej terapii, mówimy ludziom coś takiego: jeżeli czujesz duchowy brak, masz problem z pychą, ze swoim charakterem, zażyj duchowe lekarstwa, zażyj witaminy, przyjdź do Chrystusa i Jego duchowego szpitala. Bycie w Kościele to też uśmiercanie pychy, ponieważ bycie w Kościele, bycie w każdej wspólnocie ludzkiej, zaczynając od Kościoła, wymaga po prostu uległości, przyznania, że jesteśmy współzależni od siebie. Wymaga miłości, ustępliwości, cierpliwości. Tego, żebyście, nie wiem, znosili w łaskawie moje kazania. Wymaga uległości wobec Bożego Słowa. Bycie w Kościele wymaga, żebyś postępował jako część Kościoła, część wspólnoty, a nie jako zupełnie niezależna jednostka bez żadnych zobowiązań. Jesteś częścią duchowej armii, a nie takim samotnym jeźdźcem westernowym przemierzającym prerię, który samotnie, albo jak John Rambo, samotnie rozprawiający się ze złem tego świata. Kościół to jest duchowa armia i jednocześnie wspaniała terapia na grzech. I ostatnia myśl. Bycie chrześcijaninem oznacza też oczywiście uświęcenie, podjęcie pracy nad swoim charakterem. W naszych kościołach dużo mówimy o przekształcaniu świata, o ulepszaniu świata na Bożą chwałę, czynieniu poddanymi Chrystusowi wszelkich dziedzin ludzkiej działalności, kultury, polityki, sztuki, edukacji. Ale jeżeli zapomnimy o tych osobistych wyzwaniach, pracy nad sobą, uśmiercania grzechu, nie gdzieś tam w kulturze, ale w nas, to uczynimy z chrześcijaństwa zwykłą ideologię, z jakimś jedynie programem na jej propagowanie. Jeżeli chcemy zmieniać struktury wokół nas, nie zapominajmy o strukturach naszego organizmu, o strukturach naszej duszy, strukturach naszego serca. Zacznijmy od zmiany w sobie. I zobaczcie, że większość wezwań Nowego Testamentu dotycząca praktycznej pobożności skupia się nie na tym, żebyś opierał się grzechowi w prawie, w kulturze. To jest bardzo ważne, tak? Bo Jezus mówi, czyńmy uczniami wszystkie narody, nie tylko jednostki, nie tylko nasze serca, ale też ludzkie struktury mamy poddać pod panowanie Chrystusowi. Ale musimy zacząć od tego, dlatego od osobistej pobożności, dlatego że większość urywków dotycząca właśnie pobożności skupia się na tym, żebyśmy to my w własnym zakresie opierali się grzechowi. Zanim będziesz walczył ze smokiem w kulturze, musisz się rozprawić ze smokiem w swoim sercu. Dopiero będąc wyćwiczonymi, wypróbowanymi w tej osobistej pobożności, odrzucając pychę i przeoblekając się w pokorę, będziemy mogli w mocy ducha zmieniać rzeczywistość wokół nas. Także utnij łeb grzechowi pychy mieczem chluby z Bożych dzieł i przeoblecz się w szatę pokory i skromności, do czego wzywa nas Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, wiemy, że jesteś obecny pośród nas w osobie Twojego Ducha. I modlimy się, żeby Twój Duch kontynuował w nas Twoje dzieło, by zaszczepiał w nas Twoje Słowo, przypominał je nie tylko dziś, ale w ciągu całego tygodnia. Amen.